13 marca Parlament Europejski zagłosował nad aktem o sztucznej inteligencji. Jeśli macie poczucie, że już kiedyś to słyszeliście, być może nawet w tym samym podcaście, od tej samej osoby, w ogóle wam się nie dziwię. Ponieważ prace nad tym rozporządzeniem trwały ponad 3 lata i w tym czasie kolejne jego wersje były negocjowane, głosowane i znowu poprawiane. A my te różne zwroty akcji komentowaliśmy, bo też wydawały nam się ważne. Aż do ostatniego tygodnia negocjacji, w którym wąska delegacja Parlamentu Europejskiego, Komisji i Rady zamknęła się na 36-godzinny maraton. Wtedy wiele z rzeczy, które wydawały się ustalone, zostało wywrócone do góry nogami. Ale wspólny tekst został uzgodniony i prowadzący negocjacje komisarz Thierry Breton mógł ogłosić swój polityczny sukces. Co prawda, to jeszcze nie koniec procedury, bo teraz nad aktem o sztucznej inteligencji pracują prawnicy lingwiści, uzgadniają wersje językowe, poprawiają to, co gdzieś się wymknęło w negocjacjach, a efekt ich pracy trafi jeszcze raz do Parlamentu Europejskiego w kwietniu. Spodziewamy się jednak, że to już będzie formalność. A więc chyba mamy to. Pierwszą na świecie tak kompleksową, tak ambitną regulacją systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję. Cokolwiek to znaczy i będzie oznaczało w nadchodzących latach. Jakie budzi reakcje? Przewidywalnie skrajne. Dla jednych to zamach na innowację i przejaw słabości Unii Europejskiej. Dla drugich wręcz przeciwnie. Jest tu pole do popisu dla audytorów i piaskownice dla startupów, obietnica dużych inwestycji. I co ciekawe, opinie o tej regulacji nie rozkładają się według tradycyjnej osi. AI Act nie podoba się ani wielkim firmom technologicznym, ani obrońcom praw człowieka. Bo też, i to trzeba powiedzieć, ten akt prawny nie był pisany z myślą o ludziach, których systemy AI będą profilować, sortować, nadzorować i oceniać. Był pisany z myślą o biznesie, który działa w stylu europejskim, takim, co to ma wszystkie potrzebne certyfikaty i przechodzi kontrolę jakości, ale nadal zarabia duże pieniądze. Jak niemiecka fabryka samochodów. Więc na moje oko najwięcej zyskają właśnie ci, którzy sami systemów AI nie budują, tylko kupują je od dużych firm technologicznych i wdrażają. Na przykład w bankowości, ubezpieczeniach, zarządzaniu, transporcie. Od nich AI Act niewiele będzie wymagać, za to wzmocni ich pozycję wobec dostawców. To tyle spekulacji. Tak sobie pogadać to każdy potrafi i wielu będzie to robić, a ja mam dla was inną propozycję. Chciałabym wam pokazać, co w tej regulacji jest dla normalnego człowieka. Czy dostaniemy nowe prawa? Może ChatGPT przemówi do nas innym głosem, zastrzegając, że jest tylko botem i może się pomylić? A może zaczną nas o sobie ostrzegać deepfake? Trochę teraz żartuję, ale rozmowa, na którą was zapraszam, jest zupełnie serio. Przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz, a ze mną w studiu dr Gabriela Bar. Według portalu Perspektywy jedna ze 100 czołowych ekspertek od AI w Polsce. Radczyni prawna, ekspertka fundacji AI Law Tech, badaczka, m.in. w projekcie Extra Brain, w kwietniu otwiera własną kancelarię, gdzie stare i nowe regulacje, nowe technologie będzie testować w działaniu. Zapraszam.
To jest Panoptykon 4.0.
Jeśli cenisz ten podcast i inne działania Fundacji Panoptykon, pamiętaj o nas, wypełniając swój PIT. Numer KRS znajdziesz na stronie panoptykon.org.
To jest Panoptykon 4.0.
Witam cię serdecznie.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję, że je przyjęłaś. Wiem, że dla prawniczki zaproszenie do komentowania prawa, które dopiero co się upiekło i liczy 250 stron, jakoś tak, to nie jest łatwe zadanie. Ale zanim o tej regulacji, dobrej, niedobrej, zobaczymy, jak to się sprawdzi w praktyce. Powiedz mi, właśnie jako prawniczka, kiedy słyszysz to sakramentalne pytanie, które zawsze gdzieś tam pada w debacie, czy prawo może nadążyć za rozwojem technologii? Co czujesz i co odpowiadasz?
Faktycznie to jest bardzo trudny akt i też trudno ocenić dzisiaj już jego przyszłe skutki, a to, że prawo nie nadąża za technologią, jest niestety prawdą i było prawdą już 20 lat temu, kiedy tak naprawdę nową technologią, powiedzmy, była poczta e-mail. Niestety dalej jest to aktualne i co pokazuje też sam AI Act, bo przecież tak naprawdę AI Act był skrojony może nie zupełnie inaczej, ale różnił się znacznie w tej wersji komisji, która została zaproponowana, od tej naszej dzisiejszej ostatecznej wersji, między innymi ze względu na pojawienie się generatywnej sztucznej inteligencji, czy między innymi ChatGPT. I tutaj nastąpił nagły zwrot i musieli prawodawcy europejscy, projektodawcy, no, wykonać bardzo dużo pracy, aby ten akt uwzględnił i ten rodzaj zastosowania sztucznej inteligencji.
No ja pamiętam ten moment bardzo dobrze, bo w Panoptykonie śledziliśmy te prace przez cały czas z bliska i to nie jest tak, że prawodawcy nie wiedzieli o dużych modelach językowych, bo one przecież były rozwijane dużo wcześniej, tak. Ale one nie było ich w debacie, nie były ważne. I to pojawienie się czata GPT, z którym niemal każdy mógł wejść w kontakt i przekonać się, że to jest potężne narzędzie, po prostu podniosło ten problem w randze politycznej i wymusiło zajęcie się nim w sposób, no właśnie, nieidealny, bo tak na szybko trudno zrobić coś idealnego. Ale może na tym przykładzie, skoro już go wywołałaś, uważasz, że ten fragment, ten moment, w którym Unia próbuje uregulować modele, to się udało? To jest dobry ruch?
Dobrym ruchem jest to, że podjęto próbę uregulowania tych modeli. Natomiast ta propozycja, która ostatecznie została przyjęta, no jest daleka od ideału. Moje zastrzeżenia w ogóle do AI Actu właśnie przede wszystkim dotyczą tych modeli fundamentowych, czy
fundamentalnych.
Też, jak mówi akt, GPAI models, czyli General Purpose AI Models, czyli już się nie pojawia ani słowo generative AI, czyli generatywne AI, ani te foundation models, czy modele fundamentowe, czy też fundamentalne, tutaj różne nazwy się stosuje, jest wiele jeszcze innych podobnych, natomiast właśnie pojawia się tylko określenie modeli sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia, czyli GPAI models. Owszem, pojawia się też rozróżnienie między modelami sztucznej inteligencji i systemami sztucznej inteligencji, no co akurat jest super fajne i dobrze, że to ktoś zauważył, że czymś innym jest model AI, a czymś innym jest już system, który gdzieś ten model wdraża w konkretnym zastosowaniu.
Czy zgadzasz się z taką analogią, żeby to dopowiedzieć słuchającym nas, którzy mogą nie być tak biegli, system, model? Pamiętam, jak w tych dyskusjach firma Google mówiła, że model to jest tak jak koło do samochodu, to jest coś, co można wpasować w różne systemy, dlatego nie należy regulować ich tak samo jak gotowego systemu AI, który ma jakieś przeznaczenie na przykład w medycynie, albo w transporcie miejskim, albo w jakimkolwiek innej sferze życia, że model to jest taka część wymienna. Ja wtedy czułam, że to chyba nie jest jednak koło, to jest coś więcej. Jak ty byś opowiedziała różnicę model-system?
No dokładnie, absolutnie to nie jest koło. Powiedzenie, że to jest jak część do samochodu, to jest powiedzenie niczego tak naprawdę, bo przecież okej, model może być na tyle ogólny, że rzeczywiście powiedzmy model, który rozpoznaje obrazy. To może być model sztucznej inteligencji, który służyć będzie w już konkretnym zastosowaniu, czyli w konkretnym systemie, do na przykład identyfikacji biometrycznej, ale może też służyć oczywiście do jakichś bardziej prozaicznych celów, nie wiem, oznaczanie osób na Facebooku poprzez rozpoznawanie ich twarzy. Tak? To są oczywiście dwa kompletnie różne zastosowania, ale regulowanie tylko systemów jest niewłaściwym podejściem, dlatego że jeżeli model będzie obciążony błędami różnego rodzaju, czy sam model może powodować przyszłe niewłaściwe działanie systemu,
na przykład
od modelu powinniśmy
błędnie
zacząć.
Rozpozna, tak? Na przykład błędnie rozpozna obraz, bo nie odróżnia.
Dokładnie.
Kształtów dla danego, no to są słynne już takie, powiedziałabym, i anegdotyczne przykłady, ale one powracają, że modele do tej pory trenowane na danych na przykład pochodzących z Europy Zachodniej, Ameryki Północnej, gorzej radziły sobie z rozpoznawaniem twarzy dla osób o innych kolorach skóry. Czy
oczywiście.
Takie konteksty?
Oczywiście, to jest bardzo ważny kontekst. Modele rozpoznawania twarzy, które właśnie miały rozpoznać osoby o różnym kolorze skóry, są najbardziej skuteczne dla białych mężczyzn. A są nawet mniej skuteczne dla białych kobiet, a dla czarnoskórych kobiet są już w ogóle mało skuteczne. Oczywiście to się zmienia cały czas, tak? One cały czas ewoluują i no miejmy nadzieję, że tych właśnie błędów w tym zakresie będzie coraz mniej, ale nie da się zaprzeczyć, że one są. I od modelu dlatego powinniśmy zacząć, a nie od systemu, który już zaimplementuje błąd systemu, ten bias, tak, ten przechył algorytmiczny z modelu.
I ten problem jest w AI-akcie zaadresowany. Błędów,
tak, ten problem
na etapie
jest...
tworzenia modeli.
Tak, to jest plus. I to jest plus, że ostatecznie nie zdecydowano się na uregulowanie systemów tego rodzaju, czyli tych systemów ogólnego przeznaczenia, ale modeli ogólnego przeznaczenia. Natomiast no, ta regulacja jest trochę rozmyta, tak bym powiedziała. Przede wszystkim w ogóle w zasadzie nie są w niej dotknięte problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa modeli podstawowych. A wydaje się, że w obecnej sytuacji geopolitycznej, kiedy mamy różnego rodzaju zagrożenia związane między innymi z wojnami, ale także z po prostu manipulacją w odniesieniu do wyborów, do wyborów mówię politycznych, ale także do różnego rodzaju innego wyborów dnia codziennego, to te modele, które mogą prowadzić do wysokiej jakości manipulacji, że tak powiem, do wysokiej jakości to oczywiście jest w cudzysłowie, ale chodzi o to, że te manipulacje są naprawdę na dużym poziomie, na wysokim poziomie, no to wydaje się, że kwestie cyberbezpieczeństwa powinny być kluczowe, czyli powinny być jedną z kluczowych kwestii dla uregulowania tych modeli.
A podałabyś przykład konkretnego problemu z tego zakresu cyberbezpieczeństwa? Co tu się może wydarzyć?
No wiesz co, chociażby data poisoning, tak? W ogóle to...
Zatruwanie danych?
Tak, zatruwanie danych. Właśnie to jest na etapie uczenia modelu, kiedy atak hakerski, powiedzmy tak potocznie, może dotyczyć wprowadzenia do modelu jakichś zaburzonych danych, chociażby danych właśnie nieadekwatnych do danego modelu, czy danych, które są źle oznaczone, czyli właśnie identyfikują na przykład czarnoskórą kobietę jako, to mieliśmy przykład gdzieś tam, jako małpę człowiekokształtną. W tym przypadku, o którym mówię, nie doszło do data poisoning, zatruwania danych, ale wyobrażamy sobie, że może tak być, tak?
Czyli ktoś świadomie próbuje popsuć model na etapie jego trenowania.
Tak, tak, dokładnie.
No ale czy tak scenariusz nie będzie wyłapany właśnie przez to, że mamy obowiązek wynikający z tej nowej regulacji, obowiązek dla każdego, kto taki model rozwija, sprawdzania poprawności danych? Czy ja to źle rozumiem, że wtedy wyszłoby to w testach właśnie, których wymaga ta regulacja?
To się może odbyć, takie zatruwanie danych już po wdrożeniu modelu, albo już po jego, jakby to powiedzieć, opublikowaniu, tak? Mhm. Czyli on już sobie funkcjonuje, przeszedł wszystkie testy, przeszedł oceny ryzyka, przeszedł jakieś certyfikacje, które są niezbędne, no ale on się cały czas będzie jakoś tam uczył i rozwijał, więc to ryzyko to jest takie ryzyko, które na każdym etapie właściwie nie tylko opracowywania, ale później używania tego modelu będzie się pojawiało.
Rozumiem. Czyli tak kierunkowo, jeszcze wracając na chwilę, cofając się z przykładów, do których wrócimy, bo to będzie najciekawsza, myślę, część tej rozmowy dla nas słuchających, przywołanie przykładów z życia, o których sobie myślałyśmy przed naszym spotkaniem. Uważasz, że Unia Europejska, porywając się na taką szeroką, horyzontalną regulację całego sektora technologii, wykonała sensowny ruch, potrzebny ruch, to się zasadniczo udało? Czy może lepiej było tego nie robić?
Moim zdaniem dobrze, że tak się stało i dobrze, że AI Act powstał. Dobre jest to, że właśnie jest oparty na ocenie ryzyka, czyli nie traktuje też wszystkich dostawców czy też użytkowników systemów sztucznej inteligencji jednakowo, ale w zależności od poziomu ryzyka, jakie te systemy stwarzają. Natomiast jakby poza tą oceną ryzyka, która mi przypomina tutaj zawsze RODO i RODO, który jest aktem naprawdę dobrym. I
RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych, musimy to rozwinąć.
Tak, oczywiście. Więc tutaj poza tym mamy w zasadzie regulację trochę bardziej zbliżoną do regulowania produktów niebezpiecznych niż do regulowania ochrony praw i wolności osób fizycznych, tak jak właśnie robi to RODO. I to jest chyba nie do końca dobry kierunek, a w każdym razie nie dla wszystkich systemów AI. Co więcej, tak naprawdę akt o sztucznej inteligencji reguluje w 90% tylko systemy AI wysokiego ryzyka. A jest wiele innych systemów, chociażby tych ograniczonego ryzyka, do których pewnie przejdziemy właśnie mówiąc o manipulacji, deepfake'ach, które też mogą stwarzać naprawdę wysokie zagrożenie, ale już obowiązki z nimi związane są bardzo, bardzo ograniczone. Wracając jeszcze do tych modeli ogólnego przeznaczenia, to jeszcze warto powiedzieć, że mamy wprawdzie dodatkowe obowiązki dla modeli z tak zwanym ryzykiem systemowym, ale tu jest bardzo wysoki próg dla uznania takiego modelu jako model, który wprowadza ryzyko systemowe, i ten próg jest uzależniony od pewnych liczby operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych, nieważne, to jest techniczny termin, ale tak naprawdę kwalifikują się do tej kategorii w tej chwili chyba tylko ChatGPT-4, czy właściwie model GPT-4, przepraszam, który jest właśnie implementowany w czacie GPT i być może tym inni, a reszta?
Tak, dziękuję Ci, że to powiedziałaś, bo to jest, wydaje mi się, że to jest najczęściej powracająca dezinformacja wokół tej unijnej regulacji dotyczącej sztucznej inteligencji. Rynek reaguje tak, jakby to miało wejść do każdego systemu, do każdej aplikacji AI, a tymczasem, tak jak powiedziałaś, faktyczny zakres tego, co tu jest regulowane, jest bardzo wąski, bo to są systemy ryzykowne, systemy, które są bardzo zaawansowane, których nie tworzą garażowe firmy, startupy, tylko raczej giganci technologiczni. No i właśnie, może spróbujmy pokazać na wyrywki. Przejdziemy dzisiaj ten AI Act. Mhm. Pani doktor, taką sobie zrobimy kolokwium odwrócone, jeżeli pozwolisz. Spróbuję odpytać się z kilku kazusów. Oczywiście z pełnym zastrzeżeniem, że my tu dzisiaj improwizujemy z Gabrielą i żadna z nas nie wie, jak to będzie stosowane. Jesteśmy na bardzo wstępnym etapie rozumienia, analizowania tych przepisów. One są dziurawe, gorzej niż szwajcarski ser i tam będzie mnóstwo pola do interpretacji, ale spróbujemy. Tak się umówiłyśmy, że spróbujemy pokazać wam, co tam jest na przykładach bliskich ludziom. I pierwszy Gabriela już wywołała. Dezinformacja, a konkretnie fake news, deep fake, deep nude. Niby obce słowa, ale już bardzo zakorzenione w naszym języku i obawiam się, że z nami zostaną. Ola Przegalińska w świetnym wywiadzie, podcaście Natalii Szymańczyk, gdzie mówi o tym, co nadchodzi w 2024, mówi głównie o tym, że tu będzie się działo. To znaczy tu nie ma drogi odwrotu, tak? Czeka nas naprawdę coraz doskonalsze kreowanie rzeczywistości nieprawdziwej. Jak to powiedziałam, to nieprawdziwa rzeczywistość, ale tak trochę to będzie. Będziemy odczuwać te różne awatary, obrazy, dźwięki, jakby one były rzeczywiste, ale one takie nie będą. To nie zawsze musi być projektowane jako fake. To może też być robione odwrotnie, jako forma dezinformacji, która wcale nie udaje, że jest fejkiem, tylko udaje, że jest prawdą. W każdym razie, co z tym? Czy my tutaj będziemy mieli jakiś przełom w Europie? Czy to będzie zakazane?
Tak, to jest bardzo dobre pytanie i ja tylko zaznaczę właśnie, że mówimy o deepfake'ach zazwyczaj w jakimś takim negatywnym tego słowa znaczeniu. Oczywiście taka dygresja, że niekoniecznie to, co tworzymy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji będzie miało jakiś negatywny wpływ, ale jeżeli mówimy o manipulacji, jeżeli mówimy o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji do celów po prostu nieetycznych, to z całą pewnością tutaj jest poważny problem. Takie pytanie właśnie, czy to znaczy, że czy wejście w życie aktu o sztucznej inteligencji znaczy, że tego rodzaju manipulacyjne fake news, deepfake i te aplikacje do rozbierania, głównie kobiet, będą w końcu zakazane? Zadała mi ostatnio znajoma, która kompletnie nie ma nic wspólnego ze sztuczną inteligencją, i przez chwilę się zastanowiłam i mówię do niej, wiesz co, w sumie to nie. No bo owszem, mamy w AI Akcie pewne zakazane praktyki. Czyli mamy przepis, który mówi, że pewnych systemów AI nie będzie można używać. Czyli na przykład takich systemów, które stosują techniki podprogowe, techniki manipulacyjne lub wprowadzające w błąd. Ale przepis ten daje dużą furtkę, ponieważ mówi, że tylko wtedy będą one zakazane, jeżeli ich skutkiem jest istotne zniekształcenie zachowania osoby w znaczące ograniczenie jej zdolności podejmowania decyzji i jeszcze w taki sposób, który może spowodować poważną szkodę. Więc zobaczmy, że tak naprawdę tych elementów oceny w tym przepisie jest bardzo dużo i trudno uznać, że każda manipulacyjna treść będzie podpadała pod ten przepis. Podczas gdy moim zdaniem techniki manipulacyjne lub wprowadzające w błąd jako kompletnie nieetyczne powinny być w ogóle zakazane, tak? Jako nieuczciwe. Niezależnie od tego, czy one zniekształcają zachowanie, niezależnie od tego, czy powodują szkodę.
I niezależnie od tego, czy tam jest sztuczna inteligencja.
I niezależnie od tego, czy tam jest sztuczna inteligencja, dokładnie. Więc dziwi mnie i negatywnie zaskakuje, że taki generalny zakaz nie został tutaj sformułowany w odniesieniu do sztucznej inteligencji. I w zasadzie co do tych deepfake'ów, deep news, deep porn, czasami też się mówi, czyli deep nude, pozostaje nam tylko artykuł 50, gdzie mamy obowiązki w zakresie przejrzystości dla dostawców i użytkowników takich systemów.
Czyli ten, kto wygenerował takiego deepfake'a, powinien sam z własnej inicjatywy oznaczyć, że właśnie to zrobiłem. Właśnie mam zamiar was oszukać, drodzy odbiorcy, tutaj dodaję taką ikonkę informacyjną. Czy będzie lepiej? Na przykład firmy, które udostępniają aplikacje do robienia takich rzeczy, będą w twojej ocenie będą musiały wbudować coś takiego, że taka informacja się pojawi automatycznie przy generowaniu obrazu albo dźwięku?
Tak powinno być. Tak powinno być, tak stanowi przepis, ale znowu przepis daje pewne wyjątki. Przede wszystkim mówi, że te wyniki muszą, czyli taki fałszywy, może po prostu wygenerowany news, czy jakaś wygenerowana treść, czy obrazek muszą właśnie zostać oznakowane jako takie, ale to jest napisane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Więc pytanie, czy to będzie oczywiście widoczne dla Kowalskiego, tak? Dla użytkownika internetu, który sobie to zobaczy. Czy to będzie gdzieś zaszyte w jakichś metadanych, które no po prostu my jako użytkownicy końcowi wcale nie zobaczymy.
No tak, ale jeżeli zobaczy to algorytm Google'a, wyszukiwarki Google'a, czy feedu na Instagramie i będzie dzięki temu w stanie takie treści na przykład ograniczać ich widoczność, to już byłoby jakieś zwycięstwo, prawda? Bo to by oznaczało, tak, że możemy od firm, które prezentują nam treści, które mają algorytmy prezentujące treści, oczekiwać innego traktowania takich rzeczy, ale chwilę temu powiedziałam coś bardzo dziwnego, sama się do tego zaśmiałam, udające prawdę. Chodziło mi oczywiście o takie użycie tej technologii, gdzie nie mamy zamiaru wprowadzać w błąd, czyli ośmieszyć prezydenta albo ubrać w nowe ciuchy papieża, tylko chcemy zrobić coś serio, chcemy zrobić dobrego newsa, który mówi być może nawet tak jak jest, ale nie jest, nie oddaje, nie pokazuje nam prawdy, tylko ma zdjęcie czy wideo generowane, albo kandydat na prezydenta z pełną autoryzacją tegoż wchodzi w relacje ze swoimi wyborcami, nie wiem, na Instagramie czy na WhatsAppie, ale to nie jest on, to jest jego awatar. Więc to nie jest udawanie po to, żeby oszukać, ale to jest udawanie, żeby przekonać, żeby coś powiedzieć taniej, żeby zrobić coś, czego prawdziwy prezydent by nie mógł zrobić, bo nie mógłby być w tylu miejscach jednocześnie. Że tego typu użycia, wydaje mi się, że kompletnie wymykają się tej regulacji, prawda?
Tego typu użycia, tak, mogą być tutaj kontrowersyjne, dlatego że wprawdzie przepis, o którym tutaj rozmawiamy, mówi o tym, że to mają być takie systemy, które generują treści w postaci syntetycznych dźwięków, obrazów, wideo lub tekstu, czyli teoretycznie to, co mówisz, mogłoby się załapać na ten przepis, ale właśnie mówiłam o wyjątkach. Czyli ten obowiązek oznaczania nie będzie miał zastosowania wtedy, kiedy AI nie zmienia w istotny sposób przekazywanych informacji, ich znaczenia. Więc zastanawiam się, czy rzeczywiście, skoro dany news, dane zdjęcie wprawdzie nie odzwierciedla rzeczywistości, ale też nie kłamie, tak? Nie daje informacji nieprawdziwych, w sensie no, niezgodnych z rzeczywistością, tylko no, kreuje pewną rzeczywistość, to czy to będzie miało, czy to będzie mogło być objęte tym przepisem? Trudno mi w tej chwili powiedzieć, tak jak powiedziałaś, my sobie tutaj dzisiaj próbujemy dopasować pewne sytuacje rzeczywiste do tego, co jest w AI akcie, natomiast nie mam 100% pewności, czy to pokryje właśnie artykuł 50, o którym mówię.
Mm-hmm. No dobra, to chodźmy w drugą stronę, w stronę, która zwykle kojarzy się z obietnicami, z takim najlepszym użyciem AI, czyli medycyna. Jeżeli słuchamy fachowców, oni najczęściej podają ten obszar, praca nad szczepionkami, praca nad diagnostyką, obrazowanie, w którym mimo błędów, o których mówiłyśmy w modelach AI, zdaje się być coraz doskonalsze rozpoznawanie, czy coś jest rakiem, czy coś nie jest rakiem. Też takie przykłady możemy sobie wyobrażać, że w którymś momencie triaż medyczny będzie w jakiś sposób automatyzowany, bo wspierany przez AI, a więc decyzje, gdzie wysłać karetkę, jaki przypadek rozpoznać najpierw, patrząc po symptomach. Tu też sporo rzeczy może pójść nie tak. No choćby to, o czym mówiłyśmy, czyli skrzywienie algorytmiczne, bias wynikający z płci albo rasy. Wiemy, w tym momencie jest tak, że systemy diagnostyczne dają gorsze wyniki dla kobiet czy osób niebiałych, głównie ze względu na to, że danych dotyczących tej większości ludzi diagnozowanych jest po prostu więcej. Łatwiej jest rozpoznać jakieś zmiany chorobowe u ludzi, których obrazy najczęściej trafiają do systemu, który się na tym uczy. Jeżeli człowiek doświadczy czegoś takiego, doświadcza takiego błędu, co będzie mógł zrobić zgodnie z AI-aktem, albo czego spodziewamy się, że jakich błędów mamy nadzieję uniknąć dzięki tej regulacji?
To jest bardzo ważny aspekt AI-aktu, właśnie zaadresowanie problemów związanych z wykorzystaniem między innymi takich systemów sztucznej inteligencji w medycynie. Te systemy będą postrzegane i będą traktowane jako systemy sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka, zatem tam będzie sporo, sporo wymogów dla organizacji, które chcą taki system wdrożyć, między innymi w zakresie zarządzania danymi. I mam nadzieję, że to, o czym mówisz właśnie, ta sytuacja, w której mamy dyskryminację ze względu na płeć, ze względu na pochodzenie etniczne czy rasowe, będą dzięki temu wyeliminowane, ponieważ dane, które mają być zastosowane w takich systemach, muszą być kompletne, adekwatne i wolne od błędów. Adekwatne to też warto powiedzieć, bo zupełnie inaczej będziemy diagnozować Amerykanina, obywatela Stanów Zjednoczonych, który ma kompletnie inny styl życia i inną dietę, niż Japończyka, tak? Więc nie możemy stosować systemu wyszkolonego na danych Japończyków, to danych Amerykanina.
Czyli kiedy jeden nawet nie jest chory, drugi już przechodzi zawał.
Dokładnie. Tak jest. Więc tutaj mam nadzieję, że AI Act w tym zakresie zrobi dużo dobrej roboty, że te systemy rzeczywiście będą wiarygodne.
Ale poczekaj, zatrzymam cię z dobrą robotą, bo to może być przewrotne. Dziś żyjemy w świecie, w którym ta dyskryminacja, ona jest faktem. Ona jest częścią tej rzeczywistości algorytmicznej. Tak. Firmy akceptowały taki margines błędu, robiły różne rzeczy, dostawały za to pieniądze. Czy to będzie oznaczało, czy to mogłoby oznaczać, że pewne modele, co do których nie mamy pewności, że spełniają te wysokie kryteria, które właśnie wymieniłaś, nie będą dopuszczone do używania w Unii Europejskiej, a gdzie indziej będą i mogą pojawić się głosy, że zaraz, to my jesteśmy tutaj ostatni w kolejce do tego, żeby mieć taką diagnostykę, która może i się myli, teraz bardzo wyostrzam, dla czarnych kobiet, ale dla białych mężczyzn działa i w sumie to wiele osób chciałoby taki system mieć. Wiesz, o czym myślę? Czy ten wysoki standard wdrażania, on nie spowoduje, że pewne zdobycze cywilizacyjne, to mówię z dozą ironii, będą nam później tu w Europie dostępne, albo w ogóle nie będą, bo się okaże, że na przykład nie jesteśmy w stanie zrobić tego tak dobrze, jak wymaga AI Act. Czy takie ryzyko umiesz sobie wyobrazić dzisiaj? Czy to raczej będzie jednoznacznie pozytywny sygnał dla tych firm? Róbcie to dobrze albo wcale i postarajcie się.
Tak, masz rację, jest takie ryzyko, ale ja tego nie postrzegam jako właśnie jakiegoś specjalnego ryzyka, bo mimo wszystko, ja to kiedyś przy innej okazji też powiedziałam, że dla mnie rozwój to nie jest niekoniecznie, to jest niekoniecznie zarabianie większej ilości pieniędzy.
Szybciej.
I szybciej, tak, i koniec końców ze szkodą dla grup takich powiedzmy podatnych na dyskryminację. Ja myślę, że siłą i przewagą Unii Europejskiej jest to, że ma te regulacje, chociażby takie jak RODO, które ma tak naprawdę impact na cały świat i myślę, że taki wpływ może mieć też AI Act i raczej zmobilizuje firmy na całym świecie do tego, żeby spełniać określone standardy. Co więcej, nawet jeżeli firma jakaś poza Unii Europejskiej zbuduje sobie system sztucznej inteligencji bez jakichkolwiek ograniczeń regulacyjnych, ale będzie chciała wyniki tego działania tego systemu stosować w ramach Unii Europejskiej, to nie będzie mogła tego zrobić, o ile nie przejdzie tej oceny wymaganej przez i nie spełni tych wymogów wymaganych przez aktu sztucznej inteligencji. Więc myślę, że to jest duży plus raczej, mimo że być może to troszkę z punktu widzenia właśnie takiego rozwoju na zasadzie róbmy to szybko i zaróbmy więcej pieniędzy, no będzie postrzegane przez niektórych jako minus.
Cieszę się, że to powiedziałaś, bo to jest ta druga sakramentalna rzecz, która pada w każdej debacie. Argument z konkurencji z Chinami i Ameryką Północną. I ja też zwykle wzruszam ramionami na ten argument i pytam, ale o jaki wyścig wam chodzi? Ale w czym my chcemy być lepsi? Bo jeżeli chcemy być lepsi w moving fast, breaking things, czyli robieniu szybkich pieniędzy w sposób nieodpowiedzialny, no to już było. Nie wiem, czy w tej konkurencji koniecznie chcemy startować albo być najlepsi, a żeby zrobić coś dla konsumentów, coś wartościowego, coś, co ma realną wartość społeczną, no być może właśnie potrzeba czasu i te zdobycze mogą przyjść później, ale będą lepsze dla wszystkich. No ja też na to bym liczyła, ale idąc dalej w nasze kazusy, kolejny taki system, kolejne takie użycie, które często wraca w debacie o AI i na szczęście pojawia się też na liście wysokiego ryzyka Unii Europejskiej, to jest rekrutacja. Tu mieliśmy no, modelowe, powiedziałabym, przypadki negatywne, modelowe wtopy, jeśli tak mogę powiedzieć. Firma Amazon, która próbowała rekrutować pracowników w oparciu właśnie o system automatycznie filtrujący CV i dostała więcej tego samego, czyli system podpowiadał im typ pracownika, który już w firmie dominował. A więc znowu mówimy o tych mężczyznach wykształconych w konkretny sposób, mimo że zdaje się, że oni mieli w założeniu coś zupełnie innego, czyli chcieli właśnie zróżnicować, ale nie udało się zróżnicować, bo system był nauczony na CV, które wcześniej były przyjęte w firmie, więc oh well, to musiało się tak skończyć. Ale to trochę, mówię żartobliwie, bo to może nie jest duża sprawa o istotnym skutku społecznym, ale mogę sobie wyobrazić, że to zaczyna być bardzo istotne, że te systemy rekrutacyjne wspierane przez AI są powszechne, bo są tańsze, bo są szybsze, że ludzie nawet nie wiedzą, że są im poddawani, ale no właśnie, może nie wiedziałam, że jestem temu poddana, ale potem przy odmowie przyjęcia do pracy ktoś mówi mi, że to AI zadecydowała. Upraszczając, co ja bym mogła zrobić w takiej sytuacji, mając już AI akt, albo do czego mogłoby nie dojść z tym aktem prawnym?
Tutaj, jeżeli w ogóle mamy zastosowanie AI do podejmowania decyzji w zakresie rekrutacji, tak naprawdę na jakimkolwiek etapie tej rekrutacji, to mamy już RODO w tym zakresie, artykuł 22 RODO, który mówi o zakazie podejmowania zautomatyzowanych decyzji z wyjątkami, które muszą być spełnione, aby to było możliwe. I to jest w ogóle pierwsza rzecz, że takiego kandydata do pracy, którego będziemy poddawać analizie przez sztuczną inteligencję i będziemy poddawać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez sztuczną inteligencję, musimy w ogóle o tym poinformować na dzień dobry, czyli on się nie może dowiadywać, jak już go nie przyjmą do pracy i powiedzą, że się nie nadaje, tak? I to jest pierwsze.
Ale
to jest
poczekaj,
błąd, który jest popełniany.
Bo to jest, bardzo to łatwo powiedzieć nam, prawniczkom, ale teraz ja słyszę z rynku, że to jest tak, że spływa na jakieś stanowisko w takiej wielkiej firmie jak Amazon, czy jakimś OpenAI, czy w jakimś innym Google, pewnie rekrutacje jak są, to są gigantyczne przedsięwzięcia. Spływa ci, nie wiem, 10 tysięcy CV i chcesz odfiltrować te, które się w ogóle nadają. Na tym etapie wrzucasz to w system, który odrzuca, nie wiem, na zasadzie wymyślam, miejsca zamieszkania, które się nie zgadza, albo braku wykształcenia. Czy już w tym momencie uważasz, że ci ludzie powinni dostać sygnał, że tam był jakiś AI odfiltrowujący to?
Oczywiście oni powinni dostać to w klauzuli informacyjnej, która się znajduje na przykład w ogłoszeniu o pracę, taką informację, że będą poddawani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym procesie rekrutacyjnym i w związku z tym mogą mieć prawo do nie wzięcia udziału w ogóle, tak? W związku z tym, tak? Czyli jeżeli biorą udział, no to wyrażają zgodę też na coś takiego. I to jest jakby pierwszy w ogóle etap dla mnie. Natomiast oczywiście później już, kiedy na tę ocenę właśnie mogą wpływać różne przechyły algorytmiczne, czyli różne błędy systemu, które powiedzmy preferują mężczyzn niż kobiety, preferują młodszych ludzi niż starszych i tak dalej, to jest druga rzecz, która będzie jakby powiązana z regulacją AI Actu, czyli tutaj znowu ta jakość danych, monitorowanie działania systemu, odpowiednia przejrzystość tego systemu, to wszystko będzie wpływało na to, że te systemy będą, czy w założeniu powinny być, dużo bardziej sprawiedliwe, uczciwe i przede wszystkim przejrzyste dla tych kandydatów, którzy ostatecznie dostaną lub nie dostaną tej pracy. Natomiast niestety, to muszę powiedzieć, algorytmy często są tak złożone, że mimo, że nie będą brały wieku jako kryterium, nie będą brały pod uwagę płci, imienia, czy to jest męskie, czy żeńskie, a nawet takich informacji jak, nie wiem, udział w żeńskich zawodach koszykówki, tak, co też sugeruje, że CV złożyła kobieta, to mogą brać pod uwagę elementy zupełnie niepowiązane, takie jak chociażby hobby. Wydawałoby się niepowiązane, ale z tego, co jest mi wiadome, to na podstawie tego, czy ktoś na przykład jest pływakiem, czy umie pływać, można z dużym prawdopodobieństwem ocenić, jaki ma kolor skóry. Ze względu na pewne zależności między tym, że biali ludzie zazwyczaj pływają, a ludzie no, pochodzący na przykład z Indii czy z Afryki, dużo rzadziej mają taką umiejętność.
No teraz mówisz
ja bym na to nie wpadła.
Tak, no to jest szalenie ciekawy problem. W żargonie mówimy o tym proxy data, prawda? Czyli nie mamy danej wrażliwej wprost, która określa mnie jako osobę niepełnosprawną, konkretnej płci czy konkretnej orientacji seksualnej, ale mamy wzorzec zachowania, edukacji, zamieszkania, który dla AI jest czytelne. Gdybyśmy odpytali system z tego, byłoby czytelne, że tak. Tu jest korelacja, że tu jest zależność. I teraz firma, która taki system wykorzystuje, myślę o tym Amazonie cały czas, ja zakładam, że tam naprawdę były dobre intencje. Oni rzeczywiście chcieli zdywersyfikować, to mówię takim ich żargonem, ich językiem, swoich pracowników. Myślę, że liczyli, że dostaną mniej oczywiste CV i z pewnością system nie dostał zadania, żeby klasyfikować płci. Jestem o tym przekonana, a jednak te korelacje wyszły, bo tak. System szukał podobnych. A więc nawet nie wiedząc dokładnie, jaka jest ta charakterystyka podobna, wyłapywał, no właśnie, na tym polega tutaj przewaga AI nad człowiekiem, że AI wyłapuje te wzorce o wiele lepiej, ale z kolei problem mamy taki, że sam AI no nie ma jak sobie z tego zdać sprawy, prawda? To nadzorca człowiek tak. Musi powiedzieć zaraz, zaraz, tu nam się wkrada jakaś korelacja. My zaczynamy faworyzować ludzi o pewnym modelu wykształcenia albo o pewnym hobby, bo nam się sprawdziło w przeszłości, że oni dostawali u nas pracę. I zaraz, zaraz, oni byli białymi mężczyznami. Ojej! Czyli my dopiero na takim systemie uczymy się sami tych zależności, prawda? I teraz ten proces nadzorowania, czy on tu będzie lepszy? Będzie dzięki tej regulacji myśli, że będzie nam firmy będą musiały zrobić więcej, żeby wychwycić takie niechciane korelacje i im zapobiegać?
Tak, myślę, że zdecydowanie tak. Przede wszystkim tutaj obowiązki dotyczące zarządzania danymi i jakości danych, ale także zapewnienie nadzoru ludzkiego przez cały czas życia systemu, zapewnienie cyberbezpieczeństwa, zapewnienie ciągłego monitorowania wyników działania systemu, czyli właśnie ten obowiązek będzie miał za zadanie wychwytywać to, czy system w którymś momencie nie zaczyna wyciągać wniosków, które na przykład obejmują przetwarzanie danych wrażliwych, mimo że my tych danych nie chcemy i nie możemy przetwarzać. Więc prawidłowe wdrożenie tych systemów dotyczących zarządzania danymi oraz oceny skutków danego przetwarzania, a także tego monitorowania, ciągłego monitorowania działania systemu, no w założeniu mają dać taki efekt, że no te sytuacje, o których mówiłaś, nie będą zachodzić.
One też mogłyby wystąpić w innym przypadku, o którym warto wspomnieć, czyli scoring, ocena kredytowa. prawda? Tu mamy, wydaje mi się, bardzo, bardzo podobne ryzyka, czyli bank chce klienta, który spłaci pożyczkę, chce ocenić, tak zakładam, dla banku nie ma znaczenia, czy to jest osoba płci takiej czy innej, koloru skóry takiego czy innego, chodzi o to, żeby była wiarygodna, ale ze względu na to, jak historycznie to wyglądało, też mamy bardzo duże ryzyko, że w scoringu, że oberwą, mówiąc kolokwialnie, ci, którzy historycznie mieli trudniej na rynku pracy, mieli mniejsze zasoby, migranci, kobiety, matki, samodzielne matki. Pamiętam, kiedy interesowaliśmy się w Panoptykonie scoringiem, jeszcze w kontekście RODO i rozmawialiśmy sporo z bankowcami o tym, jak to wygląda, jak oni to robią. Tam oczywiście było zawsze zapewnienie, że to na koniec jest człowiek i że scoring jest tylko jednym z wielu elementów oceny kredytowej w Polsce, w prawie bankowym, co nie znaczy, że gdzie indziej jest tak samo i że za chwilę nie będzie inaczej. I że jednym z takich parametrów, które oni wykryli, że systemy jej faworyzują, jest na przykład podwójne nazwisko u kobiety. Jako coś, co statystycznie daje większą gwarancję spłaty kredytu, no bo taka kobieta ma za sobą dwie rodziny, jest najczęściej mężatką, być może jest profesjonalistką, bo skoro zachowała swoje nazwisko, to po coś ono było jej potrzebne. I no właśnie, jeżeli byśmy dalej szli w tym kierunku, czyli pozwalali systemom na używanie takich proxy data, takich nieoczywistych charakterystyk, które w rzeczywistości nic nie mówią o człowieku. Mogą być zupełnie przypadkowe, ale statystycznie dają wyższe prawdopodobieństwo spłaty kredytu, mielibyśmy problem, prawda? Nie chcielibyśmy tego.
Tak, tak, zdecydowanie. To jest wielkie wyzwanie dla dostawców tego rodzaju systemu, bo z drugiej strony mają tutaj wielką szansę, dlatego że potencjalnie systemy AI mogą być bardziej obiektywne, ale właśnie trzeba tego nadzoru, tej nieustannej oceny ryzyka, tak też nieustannej oceny skutków dla ochrony danych tak naprawdę w kontekście RODO, o którym już kilka razy wspominałyśmy, żeby wychwycić no, takie niechciane korelacje. To jest na pewno wyzwanie, mając na względzie, że mamy tak naprawdę coraz bardziej zaawansowane sztuczne sieci neuronowe, które, jak wszyscy specjaliści mówią, stanowią tak naprawdę tak zwane black boxy, czyli te czarne skrzynki, które owszem dają świetne rezultaty, ale my nie wiemy do końca, albo nie wiemy wcale, co się dzieje tam w środku. Więc rzeczywiście wymóg AI Aktu prowadzenia przez dostawców tego rodzaju systemów bardzo szczegółowej dokumentacji technicznej, związanej właśnie z przejrzystością, z wyjaśnialnością takiego systemu, no, na pewno będzie ogromnym wyzwaniem, ale jednocześnie daje szansę na to, że nie będziemy znowu dążyć do tego, tylko żeby systemy były szybsze, lepsze, bardziej efektywne, jeśli chodzi właśnie o jakieś profity danej organizacji, tylko że rzeczywiście będą bardziej przejrzyste, będą bardziej sprawiedliwe, będą bardziej wyjaśnialne.
Czy zgodzisz się z moją interpretacją rozporządzenia, że nie będzie można stosować do takich sytuacji jak scoring czy rekrutacja właśnie owych czarnych skrzynek, że to będzie musiał być system wyjaśnialny?
Tak, zgadzam się z tobą jak najbardziej. No i to jest na pewno ogromne ryzyko, ryzyko dla firm, żeby spełnić ten wymóg, ponieważ jest to bardzo trudne, ale jest to ogromna szansa, że właśnie przestaniemy się skupiać na tym, żeby algorytmy były coraz bardziej wydajne, a zaczniemy się skupiać na tym, że one były coraz lepsze jakościowo.
Czyli to będzie taka wymuszona innowacja dzięki temu. To ja myślę, że tak rzeczywiście
tak
może
sądzę.
To pójść, tak, że na rynku pojawią się takie projekty, które... No mówiąc otwarcie i bardzo wprost, one się nie opłacały. No kto chciał inwestować w wyjaśnianie, skoro nie trzeba było tego zrobić, prawda? To jest tak jak z plastikiem.
Dokładnie.
No jeżeli możemy używać plastiku, jest tani, szybki w produkcji, no to who cares, że w oceanie ląduje tego tony. A jeżeli to się pojawia w prawie, idą za tym kary, idą za tym konkretne konsekwencje, na przykład takie, że nie dostanie firma tego europejskiego rynku, no to zaczyna być... Istnieje motywacja ekonomiczna w tym momencie, żeby inwestować w coś, co jest wyjaśnialne.
Zdecydowanie. Między innymi dlatego uważam, że jednak AI Act jest dobrym krokiem w tym kierunku, mimo że, jak wspomniałyśmy, nie jest na pewno doskonały.
No dobrze, to teraz jeszcze taka schodząc może trochę z poziomu trudności i z poziomu powagi, ale idziemy w prawdziwe życie. Boty obsługujące konsumentów, czyli coś, co było z nami na długo przed czatem GPT i z perspektywy mojej jako odbiorczyni usług telekomunikacyjnych nie ma nic bardziej wkurzającego niż to, że muszę przekonać bota, żeby połączył mnie z konsultantem. Więc ja mam taką, mam gotową frazę. Połącz mnie z konsultantem. Nie rozumiem cię. Powtórz jeszcze raz. Nie ma takiego numeru. Konsultant jest zwolniony. No właśnie, zwalniamy konsultantów, zatrudniamy boty. Oczywiście, że one są lepsze i są w stanie rzeczywiście coś tam obsłużyć. W którymś momencie jest tak, że ten głos konsultanta przypomina głos bota i na odwrót. Trochę już nie wiemy, z kim rozmawiamy. I są przykłady, już mamy taką sprawę w Stanach Zjednoczonych, gdzie konsument został źle obsłużony przez bota, bodajże firmy linii lotniczych i ich własny bot poinformował konsumenta, że ma jakieś prawo, którego nie miał, a potem okazało się, że rzeczywiście go nie ma. Już nie pamiętam, co tam do kogo chodziło, to chyba chodziło o wypełnienie jakiejś formalności, której ten konsument nie dopełnił i nie dostał odszkodowania za spóźniony lot albo coś w tym rodzaju. I firma tłumaczyła się w sądzie, że przecież to ich bot, a nie konsultant udzielił tej informacji. No oczywiście przegrali, konsument wygrał, ale to jest sprawa rzadka, bo komu by się chciało kłócić o to, że bot wprowadził mnie w błąd, albo mój asystent podpięty do urządzeń w domu zamówił mi zbyt drogą kawę do ekspresu, albo wynegocjował mi kiepski kontrakt na dostawę energii, już idąc poważniejsze zastosowania. A ludzie zajmujący się ochroną konsumentów mówią, że to jest duża rzecz. Tak jak obawiamy się propagandy, deepfake'ów, tych rzeczy w debacie publicznej, tak powinniśmy się obawiać tego, że boty obsługujące konsumentów i rozmaici asystenci będą realnie decydować o cenach, jakie płacimy za różne usługi, o naszym dostępie do tych usług, o jakości tych usług. Czy tutaj AI Act jakoś nam pomoże nie zgubić się, ograniczy te ryzyka, uważasz?
Raczej wątpię, to znaczy akurat AI Act nie będzie tego zregulował w zasadzie z wyjątkiem jednej rzeczy, czyli dostawcy takich systemów będą musieli je skonstruować, dostawcy chatbotów powiedzmy będą musieli je skonstruować w ten sposób, aby chatbot informował, że oto konsumencie wchodzisz w interakcję ze sztuczną inteligencją, czyli nie rozmawiasz z panem Maxem, tylko rozmawiasz z botem Maxem,
który pozdrawiamy bota Maxa, tam pomóc. Mój ulubiony.
Mój też, dlatego go wspomniałam. Więc tutaj AI Act nie ma dużo do powiedzenia, natomiast no, oczywiście nie jest tak, że firmy, które się tymi botami posługują, pozostają nieodpowiedzialne za nie, czy też bezkarne, ponieważ no, na ten moment mamy no, po prostu prawo cywilne. Problem taki jest, że w Unii Europejskiej, w różnych krajach Unii Europejskiej mamy różne zasady odpowiedzialności. Przede wszystkim jest to ta odpowiedzialność na zasadzie winy, ale też są odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Tylko problem jest taki, że szkodę stosunkowo łatwo udowodnić, tak? Czyli na przykład źle bot mi podpowiedział niewłaściwe instrukcje do wypełnienia jakiegoś formularza czy jakieś złożenia jakichś dokumentów, więc nie dostałam odszkodowania, no więc moją stratą jest brak tego odszkodowania, tak? Upraszczając. Ale winę i związek przyczynowy, czyli jak mamy udowodnić, że podmiot, który się tym botem posługuje, ponosi winę za działanie tego bota, czyli jakby nie dołożył należytej staranności, żeby ten bot działał poprawnie, plus związek przyczynowy, czyli jaki jest związek pomiędzy tym, co ten bot nam podpowiedział, a tym, że nie dostaliśmy odszkodowania, tak? No i to, oczywiście im bardziej skomplikowany bot, im bardziej skomplikowana sytuacja, tym będzie to trudniejsze.
Czy ja dobrze zrozumiałam cię teraz, że to musiałby udowodnić konsument? Te dwie rzeczy, te dwie przesłanki?
No właśnie, na podstawie, na ogólnych zasadach odpowiedzialności cywilnej, to w zasadzie powinien te dwie przesłanki udowodnić, a właściwie trzy przesłanki, bo szkodę, winę i związek przyczynowy konsument. Co w przypadku działania sztucznej inteligencji, nawet takiego bota, który no może nie jest jakoś super skomplikowanym systemem AI, ale jednak jest, no graniczy prawie z niemożliwością. Stąd trwają prace obecnie w Unii Europejskiej nad dyrektywą o odpowiedzialności pozakontraktowej za systemy sztucznej inteligencji i ona jest powiązana w dużej mierze z AI Actem, czyli ona się odnosi do różnych wymogów, które są zawarte w akcie o sztucznej inteligencji, zwłaszcza no niestety w odniesieniu do systemów wysokiego ryzyka, czyli też nie pokrywa jakby całego spektrum systemów sztucznej inteligencji, ale prac nad tą dyrektywą, która przewiduje różnego rodzaju domniemania korzystne dla konsumenta, czyli że konsument nie musiałby właśnie wykazywać różnych okoliczności, mógłby uzyskiwać czy żądać ujawnienia pewnych informacji przez operatora takiego systemu AI, takiego chatbota. No ale to wszystko jest na tak wczesnym etapie w tej chwili i w zasadzie raczej nie jest możliwe, no, powiedziałabym nawet, że nie jest możliwe, żeby obecny parlament uchwalił tę dyrektywę, więc dopiero po kolejnych wyborach parlamentarnych do Parlamentu Europejskiego możemy się prawdopodobnie spodziewać kontynuowania prac. No ale że to będzie dyrektywa, to znowu będzie wymagała jeszcze implementacji do naszego krajowego porządku prawnego, czyli przyjęcia odpowiedniej ustawy przez nasz polski parlament, więc droga do tego, żeby ułatwić konsumentowi dochodzenie swoich roszczeń w takich sytuacjach, no jest w tej chwili bardzo daleka i nie ma łatwego, na ten moment na podstawie polskich przepisów prawa cywilnego, nie ma łatwej drogi do uzyskania odszkodowania w takich przypadkach.
A więc słuchajcie, no duża ostrożność w relacjach z botami, dopytujcie, a jeżeli już dostajecie jakąś radę, to zrzut ekranu wam pomoże, bo taka była ta historia w Stanach Zjednoczonych, ten konsument zrobił zrzut ekranu tej porady i chyba tylko dlatego mógł to domniemanie, o którym mówisz, te przesłanki mógł wykazać. To jest bardzo ciekawe, wyobrażam sobie, że podobnie byłoby z samochodami autonomicznymi, których obyśmy jeszcze długo na ulicach naszych miast nie mieli, ale już przecież jest tak, że mamy wspomaganie daleko idące w Tesli, czy w Volvo, czy w innych wiodących markach. I też to jest akurat przykład, który podał profesor Aleksander Mądry w wykładzie na Kolegium Civitas w Warszawie, że Tesla nie zorientowała się, że przed nią leży ciężarówka, bo ona leżała w poprzek drogi, a nie jechała i w nią wjechała. No i to jest taki kazus, w którym byśmy sobie zadawali pytanie znowu oczywiste jest, że to system popełnił błąd, ale co w związku z tym, prawda? Co może zrobić kierowca takiego samochodu w stosunku do Tesli? To jest chyba podobny case, na który AI jak nam nie odpowie.
Tak, to jest podobny, ale jeszcze bardziej złożony case, na który AI jak nam nie odpowie, dlatego że AI jak nie reguluje w ogóle kwestii odpowiedzialności cywilnej, czyli na przykład właśnie kiedy chcemy się domagać odszkodowania, w żaden sposób. AI Act przewiduje jednak, i to się stało gdzieś tam na końcówce prac nad tym aktem, możliwość złożenia skargi do organu nadzoru, no ale oczywiście fakt, że złożymy skargę, to nie da nam odszkodowania. No,
nawet organu jeszcze nie mamy.
Nawet, a tak, no to już inna sprawa. Ale teoretycznie powinniśmy niedługo mieć, więc organ będzie mógł się nad sprawą pochylić, zbadać, ukarać takiego dostawcę. Natomiast jeżeli mówimy o tym, no, że należy nam się odszkodowanie,
że ktoś ucierpiał, prawda?
Że ktoś ucierpiał, tak, to w zasadzie ja bym tutaj sięgnęła i myślę, że to jest właściwy kierunek do znowelizowanej dyrektywy o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Ta dyrektywa jeszcze w tej znowelizowanej wersji jeszcze nie jest też uchwalona, tak, bo ona też jeszcze jest under construction, że tak powiem, ale już jest na finiszu i wydaje się, że to będzie właściwy tryb dochodzenia roszczeń z tytułu takiej na przykład sytuacji, jaką podałaś, ponieważ ona daje dosyć szeroki zakres. Tą dyrektywą będą objęte również wszelkie oprogramowanie i systemy sztucznej inteligencji. Szkody, które będą mogły być wypłacone, odszkodowania, które będą mogły być wypłacone za szkody wywołane przez taki produkt niebezpieczny, będą obejmowały również na przykład wpływ na zdrowie psychiczne, czyli nie tylko szkodę na osobie taką, że ktoś uległ wypadkowi, coś mu się fizycznie stało, ale również jakieś psychiczne szkody, utratę danych. No i co więcej, co jest dla mnie bardzo ważne osobiście, że każdy podmiot, który będzie na rynku europejskim wprowadzał jakiś produkt niebezpieczny, czyli na przykład będzie sprzedawał Tesle, czy inne tego rodzaju pojazdy autonomiczne, to musi wskazać przedsiębiorstwo z siedzibą w Unii Europejskiej, które będzie odpowiadać za wyrządzone szkody, czyli nie będziemy postawieni w sytuacji, że mamy Tesle w Stanach Zjednoczonych i jak będziemy chcieli pozwać za tego typu wypadek, to będziemy musieli wnosić pozew na zasadach w ogóle prawa amerykańskiego gdzieś tam w Kalifornii, tak? tylko będziemy mogli takie postępowanie prowadzić w Unii Europejskiej. No i tutaj rzeczywiście też ta znowelizowana dyrektywa upraszcza wymagania dotyczące ciężaru dowodu, czyli tam dużo mniej musimy też wykazać niż normalnie, bo to jest odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, czyli musimy w zasadzie wykazać tylko to, że ponieśliśmy szkodę i że szkoda ta została spowodowana przez działanie na przykład tego autonomicznego pojazdu, ale też będą pewne ułatwienia w tym zakresie, pewne domniemania. Także sąd może przyjąć tutaj pewne założenie o tym, że to właśnie z powodu wadliwości tego pojazdu doszło do wypadku. Więc myślę, że
czyli będzie trochę pojazdu prościej niż z botem Maxem. Czyli jeżeli to samochód wjedzie w drzewo, to mam większe szanse dostać jakieś odszkodowanie z tego tytułu niż kiedy popełnię konsumencki błąd i stracę trochę pieniędzy. Ciekawe.
Na to wygląda, aczkolwiek być może, tego też nie chcę jeszcze tego przesądzać, bo nie znamy też ostatecznej treści tej dyrektywy o odpowiedzialności za produkt, ale w momencie, kiedy taki chatbot będzie jakby elementem produktu, czy elementem jakiegoś systemu, czy usługą powiązaną z pewnym produktem niebezpiecznym, to być może też będzie mógł być traktowany jako na takich samych zasadach jak produkt niebezpieczny, czyli też będziemy mieli tą odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Okay. Ale to już trzeba by było case by case przeanalizować.
No właśnie, coś czuję, że takich kazusów naprawdę będziemy mieli trochę do analizy. Cieszę się bardzo, że mogłyśmy chociaż te pierwsze pięć wspólnie rozpakować. Tak jak zastrzegłam, żadna z nas nie bierze odpowiedzialności za tę poradę prawną, drodzy słuchający. Gabrielo, bardzo Ci dziękuję. Musimy zmierzać do brzegu. Nie chcę też nadużywać Twojego czasu i Twojej wiedzy, ale jestem przekonana, że AI Act dopiero zaczyna być częścią naszej rzeczywistości prawnej. Te inne dyrektywy, o których mówiłaś, to jest jeszcze za chwilę, więc sporo materiału dla prawników i też sporo nauki dla nas konsumentów, dla nas używających tych systemów. Bardzo to jest ciekawe. Ogromnie Ci dziękuję za poświęcony czas.
Ja również bardzo dziękuję za niezwykle inspirującą rozmowę.
Żegnam się z Wami. Przy mikrofonie Katarzyna Szmielewicz, a moją gościnią dziś była dr Gabriela Bar. Zapraszam na kolejne odcinki podcastu Panoptykon 4.0.
Panoptykon 4.0.